Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
My wszyscy dziś tutaj zgromadzeni stajemy wobec wielkiej tajemnicy dziejów ludzkości. Oto Chrystus, który po swym zmartwychwstaniu spotyka się z apostołami w Galilei, przemawia do nich słowami, któreśmy przed chwilą słyszeli z ust diakona spełniającego dziś posługę Ewangelii. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wielka tajemnica dziejów ludzkości, dziejów każdego człowieka, wyrażona jest w tych słowach. Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie, i ludzkość cała. Iść przed siebie, to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu. Czy człowiek i ludzkość w swojej wędrówce przez tę ziemię tylko przechodzi i mija? I wszystkim dla człowieka jest to, co tu na tej ziemi zbuduje, wywalczy, zazna. Czy niezależnie od wszystkich osiągnięć, od całego kształtu życia, kultury, cywilizacji, techniki, nic go innego nie oczekuje. Przemija postać świata i człowiek wraz z nią przemija bez reszty. Czy też tajemnicę dziejów człowieka, każdego i wszystkich, tajemnicę dziejów ludzkości wyrażają i wyznaczają te słowa, jakie powiedział Chrystus w momencie rozstania z apostołami: chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest, czyli zanurzenie w żywym Bogu, w tym, który jest. Tym, który jest i który był i który przychodzi. Chrzest, czyli początek spotkania, obcowania, zjednoczenia, do którego całe życie doczesne jest tylko wstępem i wprowadzeniem, a spełnienie i pełnia należy do wieczności. Przemija postać świata, więc musimy się znaleźć w świecie Boga, ażeby dosiągnąć celu, ażeby dojść do pełni życia i powołania człowieka, Chrystus ukazał nam tę drogę, a żegnając się z apostołami, potwierdził ją raz jeszcze i polecił, ażeby oni i cały Kościół uczyli zachowywać wszystko, co im przykazał, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zawsze, drodzy rodacy, z najgłębszym wzruszeniem słuchamy tych słów, w których zmartwychwstały Odkupiciel rysuje kontur dziejów ludzkości i zarazem dziejów każdego człowieka. Kiedy mówi: nauczajcie wszystkie narody, staje nam przed oczyma duszy ten moment, gdy Ewangelia dotarła do naszego narodu u samych początków jego historii i kiedy pierwsi Polacy otrzymali chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kontur duchowych dziejów Ojczyzny został zarysowany w obrębie tych samych słów Zbawiciela wypowiedzianych do apostołów. Kontur duchowych dziejów każdego z nas został również w ten sposób jakoś zarysowany. Człowiek bowiem jest istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem, może i powinien osobistym wysiłkiem myśli docierać do prawdy. Może i powinien wybierać i rozstrzygać. Chrzest przyjęty na początku dziejów Polski jeszcze bardziej uświadomił nam tę właściwą wielkość człowieka. Zanurzenie w wodzie, które jest znakiem wezwania do uczestniczenia w życiu Trójcy Przenajświętszej, jest równocześnie niezastąpionym sprawdzianem godności każdego człowieka. Już samo to wezwanie o niej świadczy. Człowiek musi posiadać niezwykłą godność, skoro został wezwany do uczestnictwa w życiu Boga samego. Równocześnie cały ten historyczny proces świadomości i wyborów człowieka jakże bardzo związany jest z żywą tradycją jego własnego narodu, w której poprzez całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei, miłości. Człowiek wybiera świadomie, z wewnętrzną wolnością. Tu tradycja nie stanowi ograniczenia. Jest skarbcem, jest duchowym zasobem, jest wielkim wspólnym dobrem, które potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym autentycznie po chrześcijańsku przeżytym życiem. Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie, może powiedzieć Chrystusowi nie, ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu? Jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Kiedyś Chrystus zapytał apostołów, a było to po zapowiedzi ustanowienia Eucharystii, gdy różni zaczęli odsuwać się od Niego. Zapytał ich wtedy, czy i wy odejść chcecie? Pozwólcie, że dzisiaj następca Piotra powtórzy wobec was wszystkich tu zgromadzonych i wobec całych naszych dziejów i całej współczesności to, co wówczas powiedział Chrystusowi Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Święty Stanisław był biskupem krakowskim, jak o tym świadczą źródła historyczne, przez 7 lat. Ten pochodzący z pobliskiego Szczepanowa biskup rodak objął stolicę krakowską w 1072 roku, aby opuścić ją ponosząc śmierć z rąk króla Bolesława Śmiałego w 1079 roku. Dzień śmierci wedle źródeł wypadł 11 kwietnia. W tym też dniu wspomina świętego Stanisława kalendarz liturgiczny Kościoła Powszechnego. W Polsce święto biskupa męczennika związało się od stuleci z datą 8 maja i nadal pozostaje z nią związane. Kiedy jako metropolita krakowski rozpoczynałem wraz z wami przygotowania do tegorocznej 900. rocznicy śmierci świętego Stanisława, byliśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem tysiąclecia chrztu Polski, które wypadło w roku pańskim 1966. Na tle tego wydarzenia, a także w porównaniu z postacią świętego Wojciecha, którego życie związało się w naszych dziejach jeszcze z epoką chrztu, postać świętego Stanisława zdawała się wskazywać na inny sakrament, który należy do całokształtu wprowadzenia chrześcijanina w wiarę i życie Kościoła. Jest to sakrament bierzmowania, czyli umocnienia. I całe jubileuszowe odczytanie posłannictwa świętego Stanisława w dziejach naszego chrześcijańskiego tysiąclecia, a także całe duchowe przygotowanie do tegorocznej uroczystości nawiązywało właśnie do sakramentu bierzmowania, czyli umocnienia. Analogia jest wieloraka. Przede wszystkim upatrywaliśmy ją w normalnym rozwoju życia chrześcijańskiego. Tak, jak dojrzałym chrześcijaninem staje się człowiek ochrzczony przez przyjęcie sakramentu bierzmowania, tak też opatrzność Boża dała naszemu narodowi w odpowiednim czasie po chrzcie historyczny moment bierzmowania. Święty Stanisław, którego od epoki chrztu dzieli prawie całe stulecie, symbolizuje ten moment w szczególny sposób przez to, że dał świadectwo Chrystusowi, przelewając krew. Sakrament bierzmowania w życiu każdego chrześcijanina, zazwyczaj młodego, Polska też wówczas była młodym narodem i państwem, ma przyczyniać się do tego, aby był on na miarę swojego życia i powołania również świadkiem Chrystusa. Jest to sakrament szczególnego przyrównania do apostołów. Sakrament, który każdego ochrzczonego wprowadza w apostolstwo Kościoła, szczególnie w tak zwane apostolstwo świeckich. Jest to sakrament, który powinien rodzić w nas szczególne poczucie odpowiedzialności za Kościół, za Ewangelię, za sprawę Chrystusa w duszach ludzkich, za zbawienie świata. Sakrament bierzmowania przyjmujemy jeden, jedyny raz w życiu, a całe życie, które otwiera się w perspektywie tego sakramentu, nabiera charakteru wielkiej i zasadniczej próby. Jest to próba wiary i próba charakteru. Święty Stanisław stał się też w dziejach duchowych Polaków patronem owej wielkiej, zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy go jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego. Ład moralny tworzy się poprzez ludzi. Dochodzi w nim do głosu ogromna ilość takich właśnie prób, z których każda jest próbą wiary i próbą charakteru. Od każdej zwycięskiej próby w ostateczności zależy ład moralny. Każda próba przegrana przynosi nieład. Wiemy też doskonale z całych naszych dziejów, że absolutnie za żadną cenę nie możemy sobie pozwolić na ów nieład. Za to już wiele razy gorzko zapłaciliśmy w historii. I dlatego nasze siedmioletnie rozważanie postaci świętego Stanisława, nawiązywanie do jego pasterskiej posługi na stolicy krakowskiej, ponowne oględziny relikwii, jaką jest czaszka świętego, na której wyraźnie odczytujemy ślady śmiercionośnych uderzeń. Wszystko to prowadzi nas dzisiaj do wielkiej, żarliwej modlitwy o zwycięstwo ładu moralnego w tej trudnej epoce naszych dziejów. Rok świętego Stanisława, rok szczególnej dziejowej dojrzałości narodu i Kościoła w Polsce, rok świadomie na nowo podejmowanej odpowiedzialności za przyszłość narodu i Kościoła w Polsce, to jest wotum, które dzisiaj tu z wami, czcigodni i umiłowani bracia i siostry, pragnę jako pierwszy papież z rodu Polaków złożyć Królowi wieków nieśmiertelnemu, odwiecznemu pasterzowi dusz naszych, dziejów naszych, dobremu pasterzowi. Pozwólcie teraz, że jeszcze raz ogarnę sercem i ujmę w jedną całość tę moją pielgrzymkę po Polsce, która zaczęła się w Wigilię zesłania Ducha Świętego w Warszawie, a dzisiaj osiąga swój kres uroczystość Trójcy Przenajświętszej Krakowa. Pragnę podziękować wam, drodzy rodacy, za wszystko. Za to, żeście mnie zaprosili i za to, żeście mi towarzyszyli na całym szlaku pielgrzymim od Warszawy poprzez prymasowskie Gniezno i Jasną Górę. Dziękuję raz jeszcze władzom państwowym za uprzejme zaproszenie i spotkanie, również władzom wojewódzkim poszczególnym województw, a w szczególności miasta stołecznego Warszawy na początku oraz na ostatnim etapie miasta królewskiego Krakowa. Dziękuję Kościołowi w mojej ojczyźnie, Episkopatowi z prymasem Polski na czele, Metropolicie Krakowskiemu oraz moim umiłowanym braciom, biskupom Julianowi, Janowi, Stanisławowi i Albinowi, z którymi dane mi było tu w Krakowie współpracować przez wiele lat, przygotowując jubileusz świętego Stanisława. Również biskupom Metropolii Krakowskiej z Częstochowy, Kielc, Katowic i Tarnowa, który jest jak gdyby poprzez Szczepanów pierwszą ojczyzną świętego Stanisława. Dziękuję całemu duchowieństwu, Dziękuję zakonom męskim i żeńskim. Dziękuję wszystkim i dziękuję każdemu za prawdę godną i sprawiedliwą, słuszną i zbawienną jest rzeczą dziękować, składać dzięki. I ja też teraz, w tym ostatnim dniu mojego po Polsce pielgrzymowania, pragnę szeroko otworzyć serce i podnieść głos, składając dzięki w tej najwspanialszej prefacji. Przepraszam, głos mi nie pozwala odśpiewać tej prefacji, ale ją wypowiadam. O, jakże pragnę, ażeby to dziękczynienie dotarło do samych stóp Bożego Majestatu, aby dosięgło serca Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. O rodacy, jakże gorąco dziękuję wspólnie z wami raz jeszcze za to, że zostaliśmy przed 1000 z górą lat ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, że zostaliśmy zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego, w wodzie, która jest wielką falą wieczności, źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu, że zostaliśmy my ludzie, my Polacy, z których każdy rodzi się jako człowiek z ciała i krwi swoich rodziców, poczęci i narodzeni z Ducha Świętego. Pragnę przeto w dniu dzisiejszym, stojąc tu na tym rozległym krakowskim błoniu i patrząc w stronę Wawelu i Skałki, gdzie 900 lat temu poniósł śmierć sławny biskup Stanisław, dopełnić raz jeszcze tego, co dopełniane bywa w sakramencie bierzmowania, czyli umocnienia, którego on w naszych dziejach jest symbolem. Pragnę, aby to, co zostało z Ducha Świętego poczęte i narodzone, zostało na nowo w tym samym Duchu Świętym umocnione za sprawą krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Pana naszego, w którym nasz rodak Stanisław ze Szczepanowa ma swą szczególną cząstkę i szczególny udział. Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze przy bierzmowaniu, biskup, i ja dzisiaj dokonam owego apostolskiego włożenia rąk na wszystkich tu zgromadzonych, na wszystkich moich rodaków. W tym włożeniu rąk wyraża się przejęcie i przekazanie Ducha Świętego, którego apostolowie otrzymali od samego Chrystusa, kiedy po zmartwychwstaniu przyszedł do nich drzwiami zamkniętymi i rzekł: weźmijcie Ducha Świętego. Tego Ducha, Ducha zbawienia, odkupienia, nawrócenia, świętości, Ducha prawdy, Ducha miłości, Ducha męstwa, odziedziczonego jako żywą moc po apostołach, przekazywały po tyle razy biskupie dłonie całym pokoleniom na ziemi polskiej. Tego Ducha, pragnę wam dzisiaj przekazać, tak jak przekazywał go swym współczesnym biskup Stanisław rodem ze Szczepanowa. Pragnę wam dzisiaj przekazać tego ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie bierzmowanie dziejów, które przeżywamy. Więc mówię za Chrystusem samym, weźmijcie Ducha Świętego. I mówię za apostołem, ducha nie gaście. I mówię za apostołem, Ducha Świętego nie zasmucajcie. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak objawił święty Stanisław i błogosławiony Maksymilian Kolbe. Musicie być mocni mocą miłości tej, która cierpliwa jest, łaskawa jest, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, tej miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, tej miłości, która nigdy nie ustaje. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Dialog zbawienia. I trzeba, ażebyśmy ten dialog podejmowali we wspólnocie z wszystkimi naszymi braćmi, chrześcijanami, chociaż jeszcze rozłączonymi, ale zjednoczonymi jedną wiarą w Chrystusa. Mówię o tym tu na tym miejscu, ażeby wyrazić ich wdzięczność za list, który otrzymałem od przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej. Jeżeli nawet z powodu zagęszczonego programu zajęć nie doszło do spotkania w Warszawie, pamiętajcie, drodzy bracia w Chrystusie, że to spotkanie noszę w sercu jako żywe pragnienie i wyraz ufności na przyszłość. Dialog zbawienia nie przestaje być naszym powołaniem poprzez wszystkie znaki czasu. Przyjął wezwanie doń Jan XXIII i Paweł VI wraz z Soborem Watykańskim II. Jan Paweł II ponawia tę samą gotowość od pierwszego dnia. Tak jest, trzeba pracować na rzecz pokoju i pojednania pomiędzy ludźmi i narodami całej ziemi. Trzeba szukać zbliżeń, trzeba otwierać granice. Gdy jesteśmy mocni duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka, wiarą, nadzieją i miłością. Są one nierozerwalne i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu, dla którego ta sprawa jest święta, który pragnie jej służyć wedle najlepszej woli. Więc nie trzeba się lękać, trzeba otworzyć granice. Pamiętajcie, że nie ma imperializmu Kościoła, jest tylko służba. Jest tylko służba, jest tylko śmierć Chrystusa na Kalwarii, jest tylko działanie Ducha Świętego jako owoc tej śmierci, który trwa z nami wszystkimi, trwa z ludzkością całą, aż do skończenia świata. Ze szczególną radością witam tutaj grupy naszych pobratymców, którzy przybyli z południa, spoza Karpat. Bóg wam zapłać za waszą obecność. O jakże bardzo pragnąłbym, ażeby mogli tu być jeszcze inni. Bóg wam zapłać, bracia, użyczanie. O jakże bardzo pragnąłbym, ażeby mogli tutaj, przy tej pielgrzymce papieża Słowianina, być jeszcze inni nasi bracia w języku i w losach dziejowych. A jeśli ich nie ma na tych błoniach, niech pamiętają, że tym bardziej są w naszym sercu i w naszej modlitwie. A więc pozwólcie raz jeszcze. Warszawa, na Placu Zwycięstwa, grób nieznanego żołnierza, przy którym rozpoczynałem moją pielgrzymią posługę na polskiej ziemi. I dzisiaj tu, Kraków, nad Wisłą, pomiędzy Wawelem a Skałką, grób nieznanego biskupa, po którym pozostała przedziwna relikwia w skarbcu naszych dziejów. Pozwólcie więc, zanim stąd odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I patrzę stąd na Polskę. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to, przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Boga Rodzicy z Jasnej Góry i z wszystkich jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć świętego Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć świętego Stanisława, który lekł pod mieczem królewskim na skałce. Proszę was o to. Amen.